Duchu Święty, tajemniczy płomieniu, źródło miłości i prawdy, pocieszycielu strapionych, przyjdź do nas, Duchu Święty. Ożywcza roso w znużeniu, ogniu wśród chłodu zwątpienia, jasne światło nadziei, przyjdź do nas, Duchu Najświętszy. Niech Twoja łaska przeniknie umysł i serce człowiecze. Gdy z radością całą mocą wołamy, przyjdź, Duchu Najświętszy. Niech będzie chwała na wieki Ojcu, Synowi i Tobie, a Ty odpowiedz wezwaniu, przyjdź, Duchu Najświętszy. Bardzo serdecznie witam wszystkich, którzy uczestniczą w porannych i popołudniowych katechezach, w ogóle słuchacze Radia Maria w kraju i za granicą. Wczoraj rozpoczęliśmy medytację nad moralnością uczuć, w ogóle o uczuciach. Usłyszeliśmy kwalifikacje uczuć, ale w ogóle definicje, czym one są, mniej więcej, bo tu nie chodzi o takie czyste definicje matematyczne, ale chodzi o określenie ich w nas, czym one są w nas. Wiemy, że są wielkim darem Boga, że żyjemy w świecie uczuć. One określają osobę ludzką. Stanowią z rozumem i wolą taką triadę, trójcę, która kształtuje człowieka. Pozwala mu rozpoznać siebie i Boga, rozpoznać świat, akceptować wszystko to, co jest dobre, a uczucia są tymi pierwszymi, które jakby nas stawiają przed osobami lub przed rzeczami, przed światem i próbują one troszkę na własną rękę klasyfikować rzeczywistość wokół nas, a także odkrywanie naszego wnętrza, czy wreszcie stawanie przed Bogiem, byśmy mogli Go rozpoznać i przyjąć Jego wołanie, przyjąć Jego zaproszenie do naszego życia. Są to zasoby ducha, niewątpliwie, które przechodzą w dojrzałość. To jest wielki dar Boga. Nie należą one do materialnego świata. Są głównym elementem ludzkiej sfery, ludzkiej natury, tak ludzkiej emocjonalności. Odnoszą się do człowieka, odnoszą się do osób, wychodząc z naszej strony i do świata. I tutaj ta zasadnicza uwaga. Cenimy ogromnie rozpoznanie rozumowe i rozum. Wiemy, że po rozpoznaniu mamy decydować przez naszą wolę o wyborach, dobrych wyborach. Ale uczucia w kontakcie z drugą osobą, czy rzeczą, czy rzeczywistością, w której się znajdujemy, zjawiają się pierwsze, przed rozumem i przed wolą. To jest taka ich charakterystyka. Zjawiają się spontanicznie. Nie znamy jeszcze tej drugiej osoby, nie znamy rzeczy, na którą patrzymy, a one już określają właśnie, czy ona jest miła lub niemiła. Próbują nawet określić jej cechy, potęgują naszą uwagę. To są właśnie uczucia. Dostarczają one spontanicznie pewnych przeżyć w spotkaniu z drugą osobą czy rzeczą. I tutaj mówimy, że mogą być one bolesne lub radosne, czy radosne lub bolesne. Dopiero rozum może określić osobę, rozum właśnie, lub tę rzecz, która zjawiła się przed nami. Może określić od strony wartości lub niejakości, albo jej braków. Uczucia i ich afektywność musi przejść przez to rozpoznanie tegoż rozumu, przez akceptację lub odrzucenie rozumowe. Uczuciu nie możemy zostawić w ich spontaniczności, ich wolności, ich natychmiastowości, tak bym to nawet nazwał. Uczuć nie możemy zostawić ich rozpędowi, gdzie nieraz bardzo wiarygodnie próbują nam określić, kim jest ta osoba, kim jest ten człowiek, co to za rzecz, właśnie uczucia. I myślę, że tutaj takim przykładem dobrym są wszystkie te wielkie sklepy, które bazują na uczuciach. Są programy telewizyjne, które bazują na negatywnych uczuciach, albo też w ogóle odrzucają poznanie, rozpoznanie rozumowe. To jest bardzo niebezpieczne, musimy na to ogromnie uważać. Uczucia więc współtworzą istotę ludzką, razem z rozumem i wolą. Nie wyobrażamy sobie życia codziennego bez uczuć. Mówimy człowiek bez uczuć, albo człowiek o wystygłych uczuciach. Albo mówimy ktoś, kto nie manifestuje uczuć, jest trudny do rozpoznania. Mówimy o wzniosłych uczuciach, wielkich uczuciach. Tutaj, kiedy mówimy o wzniosłych uczuciach, myślimy nie tylko o świętych kanonizowanych, ale o świętych, których spotykamy wokół nas, którzy przy nas czy przy innych osobach uruchamiają całą sferę poznawczą przez uczucia. Tak to jesteśmy o tym przekonani i dlatego też uczucia, mówimy, jakże są wielką wartością człowieka, darem wielkim Boga. A jeżeli są wielkim darem Boga, pytamy, możemy zapytać, czy w Bogu są uczucia? Czy Bóg kieruje się uczuciami? Czy tylko kieruje się swoją nieskończoną inteligencją, rozumem? Były teorie filozoficzne i dzisiaj patrzymy tak z przymrużeniem oka albo z politowaniem na nie, na ich dywagacje, na ich teorie, no, że jeśli jest Bóg, to jest samą inteligencją, rozumem i właściwie niczym więcej. Według tego rozumu stworzył świat, stworzył kosmos i zupełnie mu to wystarcza. Jest to absolutnie nieprawdą. Takiej teorii nie możemy przyjąć i nie możemy Boga oddalić od siebie, czyli powiem poza inteligencją, poza rozumem, poza jego wielkością, pozbawić go uczuć. Kiedy popatrzymy na strukturę świata, kosmos, harmonię kosmosu, strukturę ludzkiego organizmu chociażby, strukturę ludzkiego serca, oka, mózgu, to widzimy, że wszystko jest jakby matematycznie opracowane. Matematycznie opracowane, ale to zadanie matematyczne zostało wykonane przez kogoś, kto nie tylko posiada nieskończoną inteligencję i rozum, ale kogoś, kto posiada serce, czyli posiada uczucia. Jeszcze kiedy podejdziemy do wielkiego planu zbawienia człowieka, gdzie manifestuje się moc i siła Boga, widzimy tam wielką sferę uczuć Boga, który odnosi się tak właśnie do człowieka. Popatrzmy jeszcze bliżej. Inteligencja, rozum, wielkość Boga stworzyła świat taki, jaki widzimy, doskonale opracowany, jak powiedziałem, prawie matematycznie, nie prawie, bo całą matematykę odpatrzyliśmy przecież ze świata, a nie z własnego umysłu i własnej logiki. Widzimy Boga, który stworzył ten piękny świat opisany w 7 dniach, przepiękna charakterystyka, opowiadanie każdego dnia, potęgujące się stwarzanie, potęgujący się proces stwarzania i kiedy skończył Bóg stwarzać świat, niejako zaczął świętować. Troszkę wyobraźnią możemy powiedzieć, usiadł i zaczął kontemplować dzieło stworzenia. W tym święcie, w tej kontemplacji dzieła stworzenia widzimy zespół wielkich boskich uczuć. Nie umiemy je nazwać, określić, ale widzimy Boga radującego się i radował się Bóg, kiedy stworzył świat. Tak właśnie. Pierwszy raz, jakbyśmy zobaczyli motywację stworzenia świata. Stworzył go z miłości i stworzył go pełen wielkich własnych boskich uczuć. Widzimy uczucia Boga w sądzie po grzechu pierworodnym, kiedy szatan został odrzucony, kiedy przy pierwszych naszych rodzicach został umieszczony tam, w miejscu, które on wymyślił, w piekle, kiedy został potępiony, Bóg z wielkim uczuciem odnosi się do człowieka. Z wielkim uczuciem, jakim przebaczenia i miłosierdzia. A później, kiedy widzimy, jak rozpoczyna się Egzodus, wyprowadzenie narodu izraelskiego z Egiptu, z niewoli egipskiej, to Bóg argumentuje czym? Dosyć nasłuchałem się waszych próśb, dosyć napatrzyłem się na waszą biedę, na wasze uciemiężenie, dosyć i teraz chcę wyprowadzić was z domu niewoli do miejsca, które wam chcę ofiarować. Aby to miejsce w jakiś sposób też uczuciem było podkreślone, mówi, do ziemi mlekiem i miodem płynącym. Tak to Bóg nazwał. I tak ich prowadził przez pustynię. Trudne to było, bo Bóg nie prowadzi łatwymi drogami. Absolutnie. W naszym życiu możemy to też potwierdzić, ale wyprowadził ich i przeprowadził do miejsca obiecanego, później nazwanego miejscem i ziemią obiecaną. A kiedy oni sprzeciwili się Bogu, kiedy zaczęli rozkoszować się tym, co otrzymali, kiedy zapomnieli o dawcy, wyrzucił ich do Babilonu. Tak, pełen uczuć, kiedy czytamy proroka Jeremiasza, innych proroków, proroka Izajasza w jego pierwszej części, w jego pierwszych księgach widzimy, że Bóg jest zburzony, ogromnie zburzony. Ale kiedy skończył się czas tego wyrzucenia, wysłał Izajasza, wysłał proroków, którzy rozpoczynali głoszenie tam w Babilonii od słów: pocieszcie mój lud. Mógł powiedzieć wiele innych rzeczy. Mógł nakreślić program powrotu bardzo detalicznie. Nie, on mówił: pocieszcie mój lud, idźcie i powiedzcie, że mu przebaczyłem, że mu darowałem, że go zapraszam znowu na to miejsce, gdzie byliśmy przed dziesiątkami lat bardzo blisko i razem. I później prorok będzie mówił, że Izrael w swoim wyborze został znaleziony jak listek latorośli na pustyni i ocalony. Ileż w tym obrazie jest uczuć, ile tutaj jest uczuć. Ale przejdźmy do osoby Jezusa Chrystusa. Tak, uczucia manifestowane przez Jezusa Chrystusa. To niesłychane zdanie z Ewangelii Świętego Jana, z początku w Ewangelii Świętego Jana, z rozmowy z Nikodemem: jakżeż nas pilnuje, jakżeż nas prowadzi. Mianowicie tak Bóg umiłował świat, że zesłał Syna swojego jednorodzonego, aby świat został ocalony, aby świat został zbawiony. Cała manifestacja uczuć Boga umieszczona w Jezusie Chrystusie. To umiłowanie świata, aby każdy człowiek nie zginął, ale miał życie wieczne. Posyła właśnie swojego Syna na nasze uzdrowienie. Kiedy patrzymy na wszystkie cuda Jezusa Chrystusa, uzdrowienie sługi, pamiętamy, jak setnik prosi za synem, uzdrowienie trędowatych, kiedy przepędzał szatana, kiedy wskrzeszał 12-letnią dziewczynkę, kiedy przywracał zdrowie chorej na krwotok, kiedy zatrzymał pochód żałobny w bramie w Naim i wskrzesił młodego chłopca, oddając go matce. Tak samo historia z Łazarzem. A już Łukasz jakżeż nas zaprosił do kontemplacji uczuć Boga w stosunku do każdego człowieka w opowieści o synu marnotrawnym. Wielkie wzruszenie i płacz Jezusa nad Jerozolimą. Wszystko to jest w naszej pamięci i to ukazuje uczucia Boga względem człowieka i względem świata, także manifestowane w Jezusie Chrystusie. A święta Eucharystia, nasza msza święta, wstęp do tej świętej Eucharystii u świętego Łukasza, w starym tłumaczeniu: pożądaniem pożądałem pożywać tę paschę z wami, zanim cierpieć będę. Pragnienie Boga już zapowiedziane w raju, zapowiedziane na pustyni przez mannę i później przez rozmnożenia chleba wielokrotne. I tutaj to pragnienie Jezusa, właśnie to wielkie pragnienie spożywania paschy, spożywania wieczerzy ze swoimi uczniami i spożywania tejże wieczerzy z nami, bo Eucharystia jest codziennym zbawczym wydarzeniem, codziennym spotkaniem z Jezusem i codziennym kosztowaniem uczuć, które Jezus manifestuje względem nas. Wzywaliśmy Ducha Świętego przed chwilą, przed naszą katechezą. Wzywaliśmy Ducha Świętego: słodki gościu duszy. Jakież to wezwanie. Pocieszycielu nasz, obrońco nasz. w świętych sakramentach Duch Święty działający, który w sakramencie chrztu porywa nas aż do nieba, aż do Bożego Królestwa. Sakrament Eucharystii, w którym On przemienia chleb w ciało Jezusowe i ono jest nam rozdawane w sakramencie pokuty, który właśnie w formule rozgrzeszenia słyszymy słowa, że zesłał Ducha Świętego, aby nam odpuścić nasze grzechy. Tak to Duch Święty jakżeż nam współczuje w naszej biedzie. Użyje nawet słowa ewangelicznego, jak spieszy się, jak jest prędki, by nasze grzechy nam przebaczyć, by przywrócić nam z powrotem synostwo Boże, kiedy mówimy syn i ojciec, syn i matka, manifestują się przecież ogromne uczucia doświadczyliśmy w naszym życiu. A Kościół święty, moja matka, choćby to sformułowanie, choćby ta prawda, jakżeż pełna jest uczuć i pociechy. Pochwała uczuć. Słyszymy ją od Boga. Można by ją wyrazić i zobaczyć u samego Boga. Zlitował się. Darował. Dług nam odpuścił. Podniósł do policzka. Wywyższył. Przebóstwił u świętego Pawła. Potępienie uczuć złych, niekontrolowanych przez rozum, tak i akceptowanym wobec powyższego przez chwiejną wolę. Żyjemy też w takim świecie i Bóg i w Jezusie Chrystusie i w Duchu Świętym i w Kościele naszym zakazuje nam uczuć złych. Znamy przykazania, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie będziesz żywił nienawiści w sercu do brata. To są obce uczucia, które też próbują nas dopaść, gdzieś tam ogarnąć, obce uczucia dzieci Bożych, obce uczucia słuchających Boga. To nie są nasze uczucia, chcemy powiedzieć, zły przynosi, sieje, próbuje także zasiać nienawiść do brata. I Jezus w Ewangelii świętego Marka przypomina nam, że takie uczucia złe mogą się rodzić w sercu człowieka. Mówi, rodzą się w sercu człowieka nieczystość, złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyłudzenie, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha i głupota. Ale my tę przestrogę przyjmujemy, my korygujemy napięcie naszych uczuć, informacje, które uczucia nam przynoszą i korygujemy je przez rozpoznanie rozumowe, nie tylko rozumowe, ale mocą łaski, mocą światła Bożego, mocą obecnego w nas Ducha Świętego. Właśnie korygujemy. I w naszych rozmowach mówimy o uczuciach dobrych i złych. Mówimy o uczuciach dobrych, które towarzyszą miłości. Jakżeż to ważne jest, żebyśmy o tym pamiętali. Muszą być uczucia obecne w miłości, gdyż one pobudzają nas do odkrycia piękna miłości. W ogóle do odkrycia piękna, które jest wobec nas. Uczucia te motywują nas do działania w miłości. Każdy dobry czyn jest w oprawie uczuć, tak by trzeba powiedzieć. Każdy dobry czyn w oprawie uczuć jest pełen smaku. Jest również pragnieniem kolejnego dobra. I modlimy się do Ducha Świętego o stałość uczuć. Są uczucia złe, jak już powiedzieliśmy wyżej, które potrafią zniszczyć człowieka, potrafią zniszczyć dzieło dobre, potrafią zniszczyć rodzinę, dobre relacje w sąsiedztwie, w człowieku i w narodzie. Ileż tu przykładów z dnia dzisiejszego można by przywołać, o uczuciach, które niszczą rodzinę, relacje międzysąsiedzkie, a ile zła, złych uczuć jest manifestowanych, podkreślanych wszelkimi sposobami dzisiaj także w naszej ojczyźnie, które odeszły od rozpoznania rozumowego, ale odeszły też od źródła, przy którym możemy rozpoznać, czy to uczucie jest dobre, czy złe, czyli odeszły od Boga samego. Są ludzie, którzy łamią małżeństwo, nie liczą się z człowiekiem, nie liczą się z dzieckiem, po prostu nie liczą się z prawdą Boga. Jezus opowiedział taką przypowieść o pewnym sędzie, który żył w mieście i nie bał się ani Boga, ani ludzi. Tak, to jest przykład właśnie takiego człowieka, który odrzucił wszelkie uczucia i przestał się bać Boga i nie liczył się zupełnie z ludźmi. Więc uczucia są dobre z natury, powiemy, albo złe z natury. Nie, uczucia są z natury do ukierunkowania ku dobru i do przerażenia się, aby nas nie zaprowadziły do złych postaw. Kiedy idziemy w stronę dobra, przez rozpoznanie, przez światło Ducha Świętego, mówimy o dobrych uczuciach. Kiedy ktoś idzie na żywioł uczuć, bez rozpoznania, bez światła Ducha Świętego, takie uczucia prowadzą do zła. Więc to piękne, że uczucia są naturalnymi składnikami naszej psychiki, każdego człowieka, że skłaniają do działania, że budują tamę przed złem i przeciętnością, że kierują do upodobania dobra, pielęgnują to dobro, stanowią jego ochronę. Człowiek bez uczuć staje się człowiekiem zupełnie nieczytelnym, sam siebie nie rozpoznaje, Boga i rzeczywistości, która nas otacza. Więc wielki dar z uczuć dany nam przez Boga, niech będzie pielęgnowany ku dobru, niech służy do rozpoznawania dobra, niech prowadzi nas do miłowania Boga Najwyższego i wielkiego dziękczynienia za to, że w życiu naszym możemy przeżywać tyle dobra ukazywanego również przez uczucia, kiedy one poddane są rozumowi i decyzji woli. Dziękuję za czas nasz tej katechezy.